Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesiar, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Cóż najlepszego robi sekretarz Watykanu do spraw relacji z państwami, stojąc na konferencji prasowej obok Siergieja Ławrowa i też co mówi? W jakiej sytuacji znajduje się obecnie Polska? W czasach zawieruchy marksistowskiej z pomocą przybywa Watykan. Uderza bezpośrednio w największe zagrożenie, czyli jeszcze bardziej dociska tradycyjną mszę katolicką. Do jakiego stopnia katolik może się dogadać z niekatolikiem? Króciutka rozprawka. Zanim przejdziemy do rzeczy standardowo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój mojego kanału. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Na moim kanale nie ma reklam, ponieważ YouTube już jakiś czas temu uznał, że treści, które tutaj głoszę, są jakoś tak, no nie okej. I dlatego ten kanał rozwija się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów, za które jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Odniosę się bezpośrednio do kryzysu, jaki mamy na granicy Litwy z Białorusią i Polski z Białorusią. Stanowisko Stolicy Apostolskiej jest w tym przypadku zrównoważone. Nawołujemy, aby rządy w całej Europie wypełniały swoje zobowiązania względem migrantów i uchodźców. Nawołujemy władze krajów europejskich, aby zaadresowały ten kryzys humanitarny. Ze strony Kościoła wiemy, że Kościół w Polsce był krytyczny względem tamtejszych władz i zachęcał rząd do bardziej humanitarnego podejścia do migrantów. Bardziej humanitarnego i bardziej elastycznego. I to jest głos całego Kościoła, żeby przestać traktować to jako cyferki, ale zauważyć tutaj ludzi. Ludzi takich jak my wszyscy. Ludzi, którzy znaleźli się w bardzo poważnej sytuacji. Kochani, przez cały dzisiejszy odcinek będzie przebijała jedna myśl, że nadszedł czas, żeby działać troszkę bardziej zdecydowanie. W jaki sposób, to szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, chyba chodzi głównie o to, żeby po prostu bardzo zero-jedynkowo uświęcać siebie i nazywać sprawy dookoła po imieniu. Dlatego, że moim zdaniem jakby to, że co miesiąc teraz dzieje się coś, co może szokować, no bo ta sytuacja, że obok Siergieja Ławrowa stoi sekretarz Watykanu i mówi tak naprawdę tym samym językiem, którym w tej sytuacji mówi pewnie Siergiej Ławrow, Władimir Putin, pan Łukaszenka i Bruksela. Ktoś przychodzi na granicę twojego autonomicznego państwa i chce ją w sposób nielegalny przekraczać. W momencie, w którym ty mu mówisz i robisz tam zaporę, on tam robi wielki dym. Wali w tę zaporę łopatą, czy tam powiedzmy jakieś narzędzia do przecinania tych drutów kolczastych. Skąd? Jestem bardzo ciekaw, gdyby na przykład na tej konferencji prasowej, na której arcybiskup Gallagher mówi te słowa, ktoś nagle z dziennikarzy zapytał go: Ekscelencjo, ci ludzie tam na granicy mają takie narzędzia do przecinania drutów kolczastych. Skąd oni mają te narzędzia? Może ekscelencja zapyta Siergieja Ławrowa, stojącego obok. Skąd oni mają te narzędzia? Natomiast wróćmy do głównej myśli. To, że co miesiąc wydarza się coś nowego, co może jakby szokować, jest wynikiem tego, że katolicy nie bronią i od dłuższego już czasu nie bronili każdego centymetra. Każdego centymetra trzeba bronić. W mowie, we wszelkich lokalnych ustaleniach, w normach społecznych. We wszystkim należy bronić każdego centymetra. I gdyby to robiono od samego początku, dzisiaj wam pokażę filmik, jak jeden starszy pan w Stanach Zjednoczonych rozmawia z facetem przebranym za kobietę. Coś takiego powinno się było robić kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Cały czas, wszędzie. Dzisiaj nie mielibyśmy może niektórych z tych zdarzeń. Bo problem konserwatystów, jak się na nas mówi, chociaż jak mówiłem, nie lubię tego słowa, po prostu ludzi zdroworozsądkowych, przedstawicieli cywilizacji chrześcijańskiej, najbardziej rozwiniętej cywilizacji w historii świata i również jedynej, która w ogóle ociera się jakoś o prawdę. Więc przedstawiciele tej cywilizacji, cała ta cywilizacja dała się uśpić komunistom. Nie da się w tak krótkim programie powiedzieć, w którym miejscu, bo to było stopniowe działanie na setkach tysięcy pewnie różnych małych froncików w różnych miejscach świata. To, co się dzieje, kochani, teraz wielu ludzi nazywa rewolucją neomarksistowską, ale jednak to jest ewolucja neomarksistowska. To trwało bardzo wiele lat i to robiono po małym kawałeczku. Teraz tylko się jakby objawia światu, w jakim punkcie tak naprawdę ten świat się znajduje. Nie ma żadnych nagłych zmian z dnia na dzień, że tam z poniedziałku na wtorek coś nagle się bardzo zmienia. To sobie konsekwentnie idzie przez ostatnie dziesięciolecia. Przed drzwiami Kościoła mamy pogański liberalizm, neomarksizm. Można by wiele słów, pewnie każde z nich trochę inaczej oddaje inną część tej rzeczywistości, ale tak naprawdę to jest po prostu liberalizm, pogaństwo. I za drzwiami kościoła niestety już bardzo rozpanoszony katolicyzm, powiedzmy liberalny. Imitacja katolicyzmu. Natomiast co jeszcze więcej można powiedzieć o tej sprawie tutaj z arcybiskupem Gallagherem stojącym obok Siergieja Ławrowa? Chyba muszę was prosić o to, żeby napisać w komentarzu, co o tym myślicie. I raczej byłbym za tym, żeby pisać rzeczy w miarę takie przemyślane. Nie za długo, ale konkretnie, bo inni też to czytają, ja też to w dużej mierze czytam. Co tak naprawdę się dzieje? Jak wy oceniacie tę sytuację? To może tyle jako rozbiegówka dzisiaj. Sekretarz Watykanu nawołuje rząd polski, aby przestał traktować ludzi na granicy jako cyferki, a zaczął traktować ich jako ludzi i ogólnie nawołuje całą Europę do tego, żeby rozwiązać ten wielki humanitarny kryzys. Tak naprawdę w ogóle go nie definiując, nie mówiąc, kto go wywołał, na czym on polega i tak dalej. Okej, idziemy do drugiej sprawki. Polska to jest naprawdę niezwykły kraj. Na Marszu Niepodległości w Warszawie było 150 tysięcy ludzi. 150 tysięcy patriotów. Dziwię się, że komuniści nie próbowali bardziej wykorzystać tego dnia. Pewnie jeszcze będziemy odkrywać szczegóły różne, żeby robić jakieś prowokacje, podszywać się pod kogoś, robić gdzieś dym. Na ten moment wygląda na to, że żadne prowokacje za bardzo się tam nie udały. 150 tysięcy patriotów na ulicach stolicy. Kochani, to była 103. rocznica odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Prawdopodobnie wielu z was lepiej zna historię ode mnie, natomiast w wielkim skrócie, nie po to, żeby wnikać w szczegóły, tylko żeby jakby spróbować uchwycić punkt historyczny, w którym się znajdujemy. Przez 123 lata w ogóle nie było państwa. Następnie 103 lata temu, licząc od wczoraj, odzyskaliśmy niepodległość, żeby po 21 latach Niemcy, a potem Związek Radziecki wkroczyły na terytorium Polski. Polska przez II wojnę światową została totalnie przeorana. Najpierw hitlerowcy orają Polskę, potem Armia Czerwona wyzwala Polskę, po czym na 44 lata Polska dostaje się pod wpływy bolszewików, komunistów. Przerąbane mają wszyscy, przepraszam za kolokwializm, którzy mają w sercu Bóg, honor, ojczyzna. Natomiast wszyscy, którzy jakoś tam powiedzmy bardziej mają w sercu przyjaźń polsko-radziecką, albo przynajmniej ją jakoś tam dopuszczają, ci mają troszkę lepiej w tamtych czasach. I w 1989 roku teoretycznie następuje obalenie komunizmu, dlatego że do głosu coraz mocniej dochodzi duch patriotyczny, duch katolicki tak naprawdę, nie oszukujmy się, bez kościoła katolickiego, bez wiary katolickiej nie byłoby w ogóle pożegnania się z komunizmem. Natomiast okazuje się, że komuniści byli na tyle inteligentni, żeby w 1989 roku przygotować sobie nie tylko miękkie lądowanie, ale ogólnie przygotować sobie Eldorado, milion różnych układzików, za pomocą których będą dalej tę Polskę doić, orać. A żeby to było możliwe, trzeba jak najbardziej robić zamieszanie w mózgach ludzi. Trzeba im te mózgi prać, co czyni Gazeta Wyborcza i potem TVN przez wiele, wiele lat. I teraz przeskakujemy do dnia dzisiejszego. Wczoraj jest Święto Niepodległości, ale całkiem spora część społeczeństwa, ci, którzy oglądali w domach właśnie TVN i czytali Gazetę Wyborczą, ma jakieś poczucie dyskomfortu. Coś złego się dzieje, to faszyści są jacyś. To źli ludzie. Oni tam piszą Bóg, honor, ojczyzna, polską flagę mają, jakaś tam zakonnica idzie. To nie, to jakieś są niebezpieczne elementy. Nie wiadomo w ogóle, o co w tym chodzi. Przecież my, oglądając TVN i czytając Wyborczą, nabyliśmy jakiejś wyższości intelektualnej chyba nad tym całym polskim społeczeństwem i doskonale wiemy, że niesienie flagi to jest obciach. No, jesteśmy Europejczykami. Dobra, mniejsza o to. Wracamy może do głównej myśli. Więc całkiem spora część społeczeństwa uważa, że jest jakiś problem z ludźmi, którzy idą z polską flagą w Dzień Niepodległości. To jest, powiem szczerze, bardzo smutne i niepokojące. Bo to, że są środowiska lewicowe, dzisiaj, to jest wszystko, co jest związane z Koalicją Obywatelską, PSL-em też oraz lewicą. To są wszystko środowiska lewicowe i to, że oni wykorzystają każdą okazję, nawet Święto Niepodległości, do tego, żeby walić w rząd, no to jakoś powiedzmy, pomimo tego, że jest śliskie, to jest logiczne gdzieś tam powiedzmy. Natomiast to, że całkiem spora część społeczeństwa ma takie poglądy, jakie ma, to jest, powiem szczerze, dosyć zastanawiające. Okej, więc omówiliśmy sobie króciutko historię Polski, przynajmniej ostatnich stuleci, gdzie Polskę po prostu non-stop orano. Jakim cudem my dalej stoimy tak jak stoimy, czyli 150 tysięcy ludzi przyjeżdża na Marsz Niepodległości. To jest moim zdaniem, kochani, cud. I to ma związek z wiarą katolicką. od zachodu komuniści z Brukseli bardzo mocno nas tam próbują tłamsić. Od wschodu teraz realizuje się plan Putina i Łukaszenki, kompletnie nie wiadomo, czym to się skończy, a od wewnątrz mamy, jakby było niewystarczająco tego, że od wschodu i od zachodu komuniści teraz próbują zdestabilizować Polskę i tak naprawdę ją sobie podporządkować, każdy tam na swój sposób, to również od środka mamy takie ugrupowania jak Koalicja Obywatelska, Lewica czy Hołownia, o którym wcześniej zapomniałem powiedzieć. To są środowiska, które sprzyjają tym zewnętrznym siłom antypolskim, wprost antypolskim. I pomimo, że sytuacja wydawać by się mogła dramatyczna, to mówi się, że z Polski ma wyjść iskra na cały świat, która odnowi jakoś ten świat. I na ten moment, no byłoby fajnie, gdyby się okazało, to takie może słówko banalne, fajnie, bo nie wiadomo tak naprawdę, co jest teraz pisane każdemu z nas. Natomiast byłoby nieźle, gdybyśmy to ustali wszystko po prostu, jako Polska. Żeby udało się zbudować ten mur na granicy z Białorusią, czy jakąkolwiek zaporę tam rząd planuje, byleby to było najbardziej szczelne jak się da, żeby udało się uzmysłowić Brukseli, że nie będziemy się dawać podporządkowywać tej agendzie, która jest tak naprawdę banalnie prosta do przejrzenia i że uda się ją odeprzeć. I również uda się może wyciągnąć wnioski z faktu, że sekretarz Watykanu do spraw tam kontaktów z obcymi państwami stoi koło Siergieja Ławrowa i śpiewa jakby do tej muzyki, którą gra Putin, Łukaszenka i pan Ławrow tutaj, no śpiewa po prostu, czy też tańczy, tak to się mówi, do tej muzyki. Mam nadzieję, że z tego uda się wyciągnąć jakieś wnioski. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z czegoś takiego? Jest jakiś problem może w kościele? Czy znowu, co jest dla mnie zaszczytem, ale no zdarzają się czasami takie artykuły, na przykład na mój temat, że ja niedobrze mówię, bo trzeba bronić jedności kościoła za wszelką cenę. I w tym przypadku również zakładam, że jacyś publicyści, tacy właśnie, którzy ćwiczą się w tym, żeby od wielu lat mówić tak, żeby nie mówić, albo mówić tak, żeby wynikało, że wszystko jest dobrze. Jestem bardzo ciekaw. W Gościu Niedzielnym znany redaktor ostatnio chyba komentował moją osobę, co napiszą o tym, co tutaj sekretarz Watykanu powiedział. Chociaż, kochani, to jest banalne do przewidzenia, co napiszą. Napiszą, że to jest dyplomacja. Tak trzeba w dyplomacji. Namiestnik Chrystusa na ziemi nominuje swoich dyplomatycznych tutaj sekretarzy i oni właśnie muszą publicznie wyrażać takie rzeczy, coś w tym stylu. W tym kierunku podejrzewam, jeżeli już byliby zapytani różni tacy właśnie może redaktorzy, którzy uważają, że nie powinno się mówić niczego, co może jakby rozbić jedność. A to, że próbujemy zachować jedność pomiędzy 2 plus 2 jest 4 i 2 plus 2 jest 5, to nie należy za bardzo na to zwracać uwagę. Kochani, powiem wam szczerze, że to wystąpienie tego sekretarza Watykanu było dla mnie w moim życiu dosyć istotnym wydarzeniem. Takich wydarzeń ostatnio było kilka i one się rozpoczęły od Traditionis Custodes. Myślę, że gdyby ktoś prześledził moją działalność przed Traditionis Custodes, widziałby, że również stałem po stronie jedności za wszelką cenę. Jakby jedność to było dobro nadrzędne. Nieprawda. Jedność. I kilka wydarzeń ostatnich miesięcy, poczynając w sumie od Traditionis Custodes, spowodowało, że utwierdzam się w przekonaniu, że prawda ma wartość nadrzędną, jedność owszem, pod warunkiem, że w prawdzie. I może, żeby czymś pozytywnym zakończyć tę może taką przyciężkawą troszeczkę teraz wypowiedź, to proszę wszystkich swoich widzów, żeby odmawiali różaniec za Polskę. Z tego co wiem, Wojownicy Maryi zrobili teraz jakąś taką akcję różańcową. Bardzo cenię środowisko Wojowników Maryi, więc zachęcam, żeby tam może sprawdzić albo we własnym zakresie po prostu modlić się za Polskę i jednocześnie wspierać, jak tylko to możliwe, polską rację stanu teraz. Można na przykład robić to w taki sposób, że jeżeli następnym razem spotkacie gdzieś żołnierza, podziękujcie mu za jego służbę. Jeżeli spotkacie jakąkolwiek osobę mundurową, powiedzieć dziękuję za służbę dla Polski. Kolejne sposoby, jak można się przysłużać polskiej sprawie, to jest, tak jak już kilkukrotnie powtarzałem, przede wszystkim porządkować siebie i swoje życie. Natomiast tam, gdzie jesteśmy, wezwanie jakby do tablicy, żeby się gdzieś wypowiedzieć, to nie ustępować ani na centymetr. Naprawdę nie należy ustępować ani na centymetr. Kochani, idziemy do następnej sprawki. Wikariusz Generalny Rzymu, kardynał Angelo Di Donatis, ustalił ostatnio, że tradycyjna msza katolicka nie będzie mogła być odprawiana w Rzymie w trakcie Triduum Paschalnego. Tak teraz jakby stwierdził, że ustali w październiku. Takie oświadczenie wydał, natomiast ono się upubliczniło niedawno, w listopadzie, że w najbliższe Triduum Paschalne oraz już we wszystkie kolejne nie będzie można odprawiać żadnych nabożeń zgodnie ze starym mszałem w rycie tradycyjnym w trakcie Triduum Paschalnego. Ustalił też, że poza tym okresem będzie można odprawiać msze w wyznaczonych miejscach w rycie tradycyjnym, natomiast tylko msze święte, to tak śmiesznie brzmi, tylko msze święte, w każdym razie msze święte tak, natomiast inne sakramenty i sakramentalia już nie. Nie będzie można chrzcić w starym rycie, ślubów brać w starym rycie, nie będzie można błogosławić w starym rycie. Generalnie Novus Ordo ma być teraz i już. Jestem bardzo ciekaw. Napiszcie w komentarzu może, czy wśród moich widzów są ludzie, którzy uważają, że to jest przesada z tym całym tradycjonalizmem. Że chodzenie na mszę świętą tradycyjną to jest rzeczywiście jakieś wdziwianie, że to jest tylko kwestia formy i że nie ma się co za bardzo skupiać na samym rycie, bo istota jest ta sama. Taki ryt jest okej, taki ryt jest okej. Lepiej, żeby chronić jedność, więc lepiej, żeby był tylko ryt ustalony o Soborze Watykańskim II. Naprawdę pytam szczerze, bo to, że na moim kanale gromadzi się sporo ludzi, którzy cenią sobie mszę świętą tradycyjną lub nawet ludzi, którzy poszliby krok dalej i powiedzieli, że tylko msza święta tradycyjna to jest prawdziwe oddanie istoty tego, czym jest msza święta, to wiem, że wśród moich widzów są ludzie o takim spojrzeniu i bardzo, bardzo sobie to spojrzenie cenię i tych ludzi sobie bardzo cenię. Natomiast cenię również tych, do których ja dopiero co należałem, którzy nie widzą tego w ten sposób, nie są w stanie na to w ten sposób spojrzeć, więc bardzo ceniłbym dzisiaj w komentarzu, żeby ktoś, kto tak uważa, napisał to jak najbardziej szczerze. Jak rozumie całe to zamieszanie wokół tradycyjnej mszy świętej, co się wydarzyło w tym motu proprio traditionis custodes. Zresztą proszę o komentarz każdego, kto ma jakieś zdanie. Dlaczego na przykład teraz wikariusz generalny Rzymu w październiku ogłasza już, że podczas świąt Wielkiej Nocy nie będzie można odprawić żadnego nabożeństwa zgodnie z liturgią tradycyjną, z tym mszałem przedsoborowym. Ciężkie tematy jakoś dzisiaj. Idziemy do kolejnej sprawki. Na końcu obiecałem krótką rozprawkę na temat tego, czy katolik może się dogadać z niekatolikiem. Jestem żywym przykładem tego, że katolicy próbują. Przez wiele lat byłem przekonany, że to jest możliwe, że są jakieś wartości uniwersalne w ogóle i że na pewno są jakieś części wspólne, pola, na których można się dogadać, na których osoba wierząca może się dogadać z osobą niewierzącą. I naprawdę zajęło to wiele lat prób i też analiz, żeby dojść do takiej hipotezy, i również jestem bardzo ciekaw, co na jej temat myślicie, że jest to niestety niemożliwe. Osoba wierząca, katolik konkretnie, może współistnieć z osobą niewierzącą, oczywiście w sposób pokojowy. Mogą próbować dogadać się na niektóre tematy. Mogą nawet mieć wspólne zainteresowania gdzieś częściowo, że tam pożartować na jakiś temat. Natomiast, o czym też mówiłem w swoim podcaście dzisiaj rano, jest jednak tak kolosalna różnica u samego źródła wszystkiego, że koniec końców, im bardziej poważne tematy będą poruszać, albo im bardziej poważne sprawy zaczną ustalać, jak na przykład na czym polega państwo, do czego służy prawo, czego można nauczać dzieci, czego nie można nauczać dzieci i tak dalej, tutaj prędzej czy później nastąpią różnice bardzo trudne jakby do tego, żeby przymknąć na nie oko. I teraz, kochani, czy ja twierdzę, że katolik nie może sobie, nie wiem, chodzić na tenisa na przykład z niekatolikiem, albo że katolik nie będzie czuł się dobrze w jakimś kółku wędkarskim, gdzie są sami niekatolicy? Oczywiście nie o to mi chodzi. Chodzi mi o sprawy zasadnicze. Kiedy się już zacznie rozmawiać na jakieś poważne tematy, albo kiedy się właśnie zacznie ustalać poważne tematy, tam dojdzie do głosu różnica u samych podstaw. Czyli katolik w swoim życiu, przynajmniej w założeniu, bo oczywiście również katolik jest grzesznikiem i często może odejść w niektórych sprawach od założeń, ale w swoim założeniu katolik wszystko robi ze względu na Pana Boga, a osoba niewierząca wszystko robi ze względu na człowieka. Moim zdaniem sporo zła na świecie dzisiaj dzieje się dlatego, że właśnie przez bardzo, bardzo długi czas katolicy żyli w takim złudzeniu, że da się jakoś dogadać, że istnieją wartości uniwersalne. Człowiek chyba w ogóle to powinien być dobrym człowiekiem. To jest cel, bycie w porządku gościem. Jak jesteś w porządku gościem, to czy jesteś katolikiem, czy niekatolikiem, co za różnica. A kochani, po drugiej stronie światopoglądowej, przynajmniej tam na szczytach tamtej strony światopoglądowej, są ludzie bardzo, bardzo inteligentni, którzy przez wiele dziesięcioleci już przekłamują rzeczywistość centymetr po centymetrze. I to jest moim zdaniem takie największe niebezpieczeństwo tego, żeby katolik chce współistnieć, chce jakoś się dogadać. I teraz szczere pytanie, żeby się jakoś dogadać, kto musi częściej robić ustępstwa? Kto, żeby nie psuć atmosfery albo jakiejś tam przyjaźni nawet, musi częściej przełknąć ślinę, musi częściej przymknąć oko na coś tam. Myślicie, że osoba niewierząca robi cały czas takie kompromisy, żeby trochę katolikowi ułatwić? I teraz ja też przez całe życie byłem za tym, żeby jakoś próbować się dogadać. Natomiast na ten moment, widząc w jakim kierunku, jak szybko ten świat poszedł, niestety stoję na stanowisku, że nie wolno ustępować. Ani na milimetr w żadnej sprawie. I na końcu jeszcze chciałbym wam pokazać filmik, na który trafiłem już jakiś czas temu. On mi wtedy bardzo poprawił humor. Z drugiej strony zastanowiłem się, dlaczego więcej z nas od razu nie zaczynało tak gadać 30 lat temu, 20 lat temu. Spokojnie, w ten sposób, jak ten starszy pan zareagował na pewnego innego pana, który wszedł do jego sklepu jako kobieta. Pan sklepikarz miał konserwatywny tekst wywieszony przed swoim sklepem. Ten wyższy pan nie docenił tego faktu. I co, chcesz, żeby każdy widział ten twój znak? Tak, ludziom się mój napis podoba. A jak się teraz czujesz skonfrontowany przez transseksualną kobietę? Swoją drogą, żeby może zaspokoić waszą ciekawość, napis głosił, że jeżeli urodziłeś się z męskim przyrodzeniem, to nie jesteś babeczką. Wiesz, co to jest? Bullshit. Nie, to co ty głosisz, to jest bullshit. Nieprawda. Trans kobiety to kobiety. Twój napis to bullshit. Jako transseksualna kobieta mówię ci, że czuję się dotknięta przez ten znak. A ja jako mężczyzna mówię tobie, że to są bzdury. Wiesz, na czym polega problem? Że nikt się z tobą nie konfrontuje. To jest problem. Wiesz, ile osób zawstydzasz swoim zachowaniem? O, wow. Ja zawstydzam? Serio? To ty przynosisz wstyd temu miastu. Nie, ja jestem ostoją tego miasta. Natomiast tak się złożyło, że ja też na tym korzystam. Za każdym razem, kiedy takie bzdury się dzieją, ludzie doceniają mój sklepik. Chłopie, ty naprawdę zwariowałeś. Ubierasz się jak kobieta. Nie jesteś kobietą. Jesteś gościem. Nie wyglądasz jak kobieta, nie zachowujesz się jak kobieta. Naprawdę? Facet, co jest nie tak z twoją głową? Spójrz na siebie, na miłość boską. Chłopie, to jest naprawdę coś strasznego. Nie jesteś babeczką. Czemu niby jestem dla ciebie aż taki straszny? Uważasz, że jest chociaż jedna osoba, która naprawdę uważa, że ty jesteś babeczką? Znam wiele osób, które się ze mną zgadzają i które akceptują mnie takim, jakim jestem. Chłopie, nikt się z tobą nie konfrontuje. To jest problem. Jeżeli tak mnie nie cierpisz, to odczep się ode mnie. To ty wynoś się z mojego sklepu. Okej, dziękuję. Transseksualne kobiety to kobiety. Pijeny, chłopie, ogarnij się. Transseksualne kobiety to kobiety. Chłopie, ogarnij się. Ani na milimetr, kochani. Nie wolno ustępować już ani na milimetr. W żadnej sprawie. Jestem ciekaw, co wy na to? Kto się zgadza, jest mi miło. Kto się nie zgadza, może niech jakoś najbardziej merytorycznie, jak to możliwe, napisze w komentarzu, dlaczego według niego się mylę. Im bardziej merytorycznie, tym bardziej będę wdzięczny. Kochani, to byłoby wszystko na dzisiaj. Kto teraz tego słucha, to znaczy, że dotrwał do końca. Za co bardzo, bardzo mu dziękuję. Życzę wam miłego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Na razie.